Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. W dzisiejszym programie opowiem Państwu o leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, które zwykle o charakterze przeciążeniowym są najczęściej występującą dolegliwością XXI wieku. Obecnie zwraca się uwagę, że wzrost mechanizacji i automatyzacji jest tak duży, że ludzie rzadko zmuszani są do większego wysiłku, do tego brak ruchu i aktywności fizycznej staje się głównym powodem tychże zespołów bólowych kręgosłupa. Za źródła bólu odcinka lędźwiowego uważa się mechanizmy przeciążeniowo-zwyrodniowe krążka międzykręgowego, kręgów i ich połączeń. Zespoły bólowe mogą być następstwem także wad wrodzonych, nabytych, różnych schorzeń wieku dorastania, głównie wymieniana jest skolioza nabyta, ale także wady postawy, różnego rodzaju urazy, przeciążenia i procesy degeneracyjne i choroba dyskowa. Objawem klinicznym, jak wiadomo, w zespołach bólowych kręgosłupa jest przede wszystkim ból, spowodowany najczęściej przeciążeniem układu mięśniowego, ale także zespołami mięśniowo-powięziowymi, oraz odruchowe zmiany napięcia mięśni, które towarzyszą kompresji struktur nerwowych kręgosłupa i także różnych patologii układu kostno-stawowego. Natomiast do przeważających przyczyn tzw. bólu neuropochodnego zalicza się ucisk struktur nerwowych kręgosłupa na nerwy rdzeniowe, czyli na korzenie rdzeniowe albo na rdzeń kręgowy. Zwyrodnienia stawów międzykręgowych dysków i więzadeł doprowadzają do ucisku nerwów i rozwoju właśnie objawów neurologicznych. W leczeniu duże znaczenie ma poznanie przyczyny bólu, który, jak wspominałam, jest doznaniem wielopłaszczyznowym. Ból przedstawiany przez chorego jest też wyrazem jego subiektywnego odczucia i szczególnie gdy rozpoznawany jest ból przewlekły, na jego obraz składają się objawy uwarunkowane występowaniem różnych czynników, w tym zaburzeń psychicznych, w lęku czy depresji. Ból jest pewnego rodzaju alarmem w organizmie, chroniąc przed negatywnymi czynnikami wywodzącymi się ze środowiska wewnętrznego czy zewnętrznego, co oczywiście umożliwia człowiekowi obronną reakcję na jakieś zagrożenie i przeciwdziałanie wszelkim dysfunkcjom, jakie są sterowane przez układ nerwowy. Proces polega na przekształceniu bodźca bólowego poprzez specjalne zakończenia nerwowe, receptory określane tutaj nocyceptorami, z dalszym przesyłaniem impulsu elektrycznego do ośrodkowego układu nerwowego, czyli mózgu i rdzenia. Te nocyceptory występują w postaci wolnych zakończeń nerwowych otaczających tkanki, ale także podobne receptory występują w różnych narządach i może to nie ma jakiegoś przełożenia dla chorego bezpośrednio, ale warto wiedzieć, że ten ból, który odczuwam, przewodzony jest przez dwa rodzaje włókien. Jedno przewodzenie bólu jest zależne także od tych warunków psychicznych. Pierwszym rodzajem włókien są włókna grube, które posiadają osłonkę mielinową, umożliwiając szybsze przewodzenie impulsu nerwowego. Odbierane są przez receptory impulsy jako odczucia powierzchownego, cechujące się bólem ostrym, prostym, nagłym, zwykle zlokalizowanym, z reakcją natychmiastową organizmu w momencie działania danego bodźca na receptor. To oczywiście może być uraz, zimno, ciepło i inne czynniki. Drugim rodzajem włókien są włókna cienkie, które nie posiadają osłonki mielinowej, czego następstwem jest wolne przekazanie impulsów. Zasada działania bodźców i receptorów jest inna niż we włóknach pokrytych osłonką mielinową. Bodziec działa na receptory za pomocą specjalnych mediatorów, czyli związków chemicznych, takich jak histamina, acetylcholina czy serotonina. Taki charakter pobudzenia przedłuża czas działania mediatorów na receptory, pozostając do czasu ich inaktywacji odczuwany jest, w konsekwencji powoduje, że ból odbierany jest jako rozległy, głęboki, tępy, który wytwarza się z opóźnieniem i pozostaje przez długi okres czasu. Natężenie wrażeń bólowych jest uwarunkowane także różną lokalizacją nocyceptorów, czyli receptorów odbierających czucie bólu w organizmie, a także jest związana i zależna od wewnętrznego układu przeciwbólowego, bo taki w naszym ustroju również istnieje. W końcu odczucie bólu zależy od uformowania się odczucia i właściwej reakcji w formie świadomych i automatycznych reakcji. Impulsacja może być także zmieniana, jak już mówiłam, na różnych poziomach układu czuciowego, zależy od wrażliwości receptorów, wspomnianego stanu psychicznego i innych uwarunkowań, także wiedzy o bólu czy o ustawieniach różnego rodzaju postawy i nawyków. I za chwilę opowiem o leczeniu. Najczęściej wybieraną metodą leczenia bólu jest leczenie farmakologiczne, gdzie wykorzystuje się środki przeciwbólowe, czyli analgetyki, także opioidowe, niesteroidowe leki przeciwzapalne, paracetamol, leki rozluźniające mięśnie, leki przeciwdepresyjne, kolchicynę czy kortykosterydy. Jak wiadomo, najczęściej stosowany jest bardzo reklamowany, już bardzo popularny paracetamol, jaki ma działanie przeciwbólowe, chociaż wykazuje niewielką skuteczność w opanowaniu bólów ostrych. Paracetamol co prawda należy do stosunkowo bezpiecznych leków, jednak nie hamuje procesów zapalnych, nie zmniejsza napięcia mięśniowego, a przyjmowany długotrwale zmniejsza odporność i wykazuje toksyczne działanie nawet z niewielkimi dawkami alkoholu. Poza tym najczęściej stosowane są w leczeniu bólów kręgosłupa leki określane jako niesteroidowe leki przeciwzapalne, które mają działanie przeciwzapalne, przeciwbólowe, przeciwgorączkowe. Jak wiadomo, obecnie właściwie wszystkie już te dostępne preparaty są bez recepty, stanowiąc leki tak zwanego pierwszego rzutu, jednak bywają stosowane bardzo często w nieodpowiednich dawkach albo zbyt dużych, czasem bez konsultacji z lekarzem, co może być przyczyną wielu problemów zdrowotnych i powikłań. Efekt przeciwbólowy i przeciwzapalny niesteroidowych leków przeciwzapalnych może być osiągany przy odpowiedniej dawce. Część tych leków, niesteroidowych leków przeciwzapalnych, do których należy chociażby mefacit czy ibuprofen, przeciwzapalne rezultaty uzyskuje się przez odpowiednie dawki tego leku podczas długotrwałego stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych, jak już mówiłam, może dochodzić do zwiększonego ryzyka różnych powikłań, w tym krwawienia z przewodu pokarmowego. Stosowane są preparaty w terapii także skojarzonej, czyli niesteroidowy lek przeciwzapalny w połączeniu z opioidami, co pozwala na zmniejszenie dawki opioidu około 30-50%, czego bezpośrednim następstwem jest zmniejszenie częstości występowania objawów ubocznych, niepożądanych, związanych ze stosowaniem opioidów. Tych objawów jest dość dużo, zwłaszcza są niebezpieczne u ludzi starszych. Jest to senność, nudności, wymioty, zaparcia i zawroty głowy. Ponadto niesteroidowe leki przeciwzapalne nie powodują osłabienia czynności ośrodka oddechowego, jak to może być w wyniku stosowania opioidów, nie powodują senności, również nie zwalniają motoryki przewodu pokarmowego, co jest częste przy opioidach i nie upośledzają funkcji pęcherza moczowego. Jednak te połączenia mogą być niesteroidowych leków przeciwzapalnych z opioidami, natomiast nie powinno się łączyć dwóch leków z grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Mechanizm działania tych leków jest związany przede wszystkim z zahamowaniem syntezy pewnych związków, które powodują zapalenie, prostaglandyn, które pośredniczą w rozwoju stanu zapalnego i powodują ból i obrzęk. Dodatkowo syntetyzowane są inne związki, takie jak prostacyklina, która ma działanie na naczynia, rozszerza naczynia, zwiększa przekrwienie w miejscu objętym procesem zapalnym, w którym dużą rolę także odgrywa inny składnik występujący przy stanie zapalnym, tlenek azotu, który działa prozapalnie z jednej strony, a z drugiej wywołuje rozszerzenie naczyń, stymulując syntezę prostaglandyn, które powstają z uszkodzonych i zmienionych zapalnie tkanek. To powoduje z kolei obniżenie progu pobudliwości tych receptorów przeciwbólowych, czyli nocyceptorów, uwrażliwiając je na działanie innych mediatorów, czego następstwem jest pojawienie się bólu i nadwrażliwości. Dlatego według zaleceń miesiąc to maksymalny okres czasu, w którym można przyjmować niesteroidowe leki przeciwzapalne i za chwilę opowiem o innym rodzaju leczenia. Leczenie fizjoterapeutyczne obejmuje szereg metod leczniczych, które są powszechnie wykorzystywane zarówno w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa w odcinku lędźwiowym, jak i w profilaktyce tej patologii. Zabiegi fizjoterapeutyczne różnicuje się w zależności od występowania stanu zapalnego, ostrego czy przewlekłego w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Najbardziej popularną formą rehabilitacji jest fizykoterapia, której celem jest zmniejszenie stanu zapalnego. Fizykoterapia ogólnie wykorzystuje oczywiście naturalne czynniki fizyczne albo sztuczne urządzenia, w których wytwarzane są pewne związki, czy jest to laseroterapia, należą tutaj ultradźwięki, magnetoterapia, krioterapia, elektroterapia. Leczenie fizykalne jest jedną ze składowych całościowego leczenia dysfunkcji kręgosłupa. W procesie rehabilitacji niektóre zabiegi fizykoterapeutyczne są nawet łączone w celu uzyskania bardziej korzystnych rezultatów leczenia. Podczas zabiegów fizykalnych pacjent nie powinien odczuwać bólu. Bardzo ważne jest, aby zaakceptował daną procedurę, także powinno się zapewnić odpowiednie wyniki tego działania. Równie ważne są ćwiczenia fizyczne. Kinezyterapia, czyli leczenie ruchem, ma bardzo różny, zróżnicowany wpływ na organizm. Nie tylko przywraca bezbolesne ruchy kończyn i kręgosłupa, ale wykształca poprawne nawyki, poprawia wytrzymałość mięśniową i wydolność organizmu. To prawda, w piśmiennictwie nie ma jakiegoś stałego czy sprecyzowanego, optymalnego systemu ćwiczeń, dlatego leczenie ruchem powinno się wykonywać pod kontrolą terapeuty, dopasowanej indywidualnie do każdego chorego. Stosuje się ponadto bardzo często przy urazach kręgosłupa czy bólach leczenie ułożeniowe, które polega na wykorzystaniu określonych pozycji ciała, ułożeń ciała albo niektórych jego odcinków. Przeważnie wdrażane jest ono w najwcześniejszych okresach choroby celem uniknięcia formowania się i utrwalenia błędnych ustawień, zniekształceń czy upośledzenia funkcji. Leczenie to jest stosowane również w przypadkach deformacji już istniejących bądź upośledzenia funkcji danego odcinka. Do rodzajów leczenia ułożeniowego należą pozycje ułożeniowe dotyczące całego ciała, a także pozycje przeciwbólowe, drenaż ułożeniowy, również odcinkowe ułożenie profilaktyczne i korekcyjne. Klasycznym przykładem takiej pozycji przeciwbólowej jest pozycja Pershala, które wykonuje się w leżeniu tyłem albo bokiem. Polega ono na zgięciu kończyn dolnych w stawach biodrowych i kolanowych. Takie ułożenie powoduje wypłaszczenie lordozy lędźwiowej, odbarczenie uciśniętych nerwów rdzeniowych, co w konsekwencji rozluźnia odcinek lędźwiowy kręgosłupa i daje efekt przeciwbólowy. Kolejnym sposobem na zwalczanie bólów w odcinku lędźwiowym, zresztą w ogóle w zespołach bólowych kręgosłupa, jest wyciąg lędźwiowy, jaki jest ściśle powiązany z krążkami międzykręgowymi. Wykorzystuje się tam mechanizm trakcji, polegający na odciąganiu od siebie graniczących powierzchni stawowych kręgosłupa, przylegających do trzonów kręgów. Trakcja powstaje przez wykorzystanie obciążenia 1,5-krotnie przekraczającego masę ciała pacjenta. Dzięki sile ciągu powstaje wewnątrz dysku podciśnienie, które pozwala wystającym fragmentom na cofnięcie się do normalnych granic kręgosłupa, skutkiem czego jest oczywiście zmniejszenie objawów. Inną metodą, która często jest stosowana w leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa, jak wiadomo, jest masaż, czyli mechaniczne oddziaływanie na tkanki. Masaże mogą być stosowane jako jeden rodzaj zabiegu, ale bardzo często są dodawane do terapii i mogą być przygotowaniem do zabiegów fizykoterapeutycznych. Wykonywane są oczywiście różne rodzaje masażu: klasyczny, izometryczny, wibracyjny, okostnowy, łącznotkankowy, sportowy, segmentarny, wirowy, podwodny. Najczęściej jednak praktykowany jest masaż klasyczny, który, jak wiadomo, wskutek mechanicznej różnego rodzaju ruchów powoduje, że różnego rodzaju substancje, które powstają w trakcie masażu, rozprzestrzeniają się, uwalniane są z tkanek, takie jak acetylocholina, serotonina, histamina, a szczególnie endorfiny, które powodują rozluźnienie i dobre samopoczucie po masażu. Masaż wpływa na mięśnie, zmniejszając ich napięcie, jednocześnie zwiększa ukrwienie, co wywołuje efekt przeciwbólowy również przy udziale tychże przekaźników endorfin. Poza wymienionymi formami terapii obecnie stosuje się nowsze metody, to jest kinezjotapping i stretching, które ostatnio zyskują dość dużą popularność. Według piśmiennictwa charakteryzują się dobrą skutecznością. Zwykle używane czy stosowane są przez młodzież terapeutyczną, fizykoterapeutyczną. Nazwa tej metody kinezjotapping wywodzi się od nazwiska japońskiego chiropraktyka, doktora Kenzo Kase, zamiennie stosowany jest termin plastrowanie dynamiczne. W piśmiennictwie anglojęzycznym również jest takie sformułowanie kinesitapping albo skrót KT, jako uznawane jako bezbolesna, nieinwazyjna metoda, która może być wykorzystywana jako odrębna, samodzielna forma leczenia, ale może być też dopełnieniem innych technik terapeutycznych. Kinezjotapping ma wykorzystywać naturalne fizjologiczne procesy samoleczenia organizmu poprzez poprawę mikrokrążenia, poprawę funkcji mięśni i stawów, a także ma pobudzać układ limfatyczny i pobudzać endogenny system przeciwbólowy, normalizując napięcie mięśniowe. Są specjalne plastry K-Active Tape przyklejane bezpośrednio na ciało chorego. Stanowią one elastyczną, bawełnianą taśmę, która przypomina ludzką skórę w zakresie także grubości, rozciągliwości oraz ciężaru właściwego. Taśma ta jest wodoodporna, utrzymuje działanie terapeutyczne przez kilka dni od momentu jej przyklejenia. Plastry nie zakłócają procesów termoregulacyjnych, nie ograniczają działań higienicznych. Rozwój kinezitappingu wytworzył 6 zróżnicowanych aż technik aplikacji, które różnią się metodą przyklejania. Do głównych rodzajów kinezitappingu zaliczają nas są techniki mięśniowa, więzadłowa i powięziowa, przestrzenna, limfatyczna, funkcjonalna. Aplikacja mięśniowa ma polegać na oklejeniu rozciągniętego mięśnia bez rozciągania plastra. Jest to technika najbardziej fizjologiczna, ma działać rozluźniająco na mięśnie, zmniejszać ból, poprawić zakres ruchu i zwalczać zmęczenie. Aplikacje inne, więzadłowa, ma pomagać w pobudzeniu mechanoreceptorów, jednocześnie normalizując napięcie ścięgien i więzadeł. Przy jej stosowaniu dochodzi do rozciągania plastra od 25 do 50%. Bardzo podobna intensywność rozciągania taśmy jest wykorzystywana przy dysfunkcjach dotyczących powięzi, mających związek ze znużonym napięciem. Technika przestrzenna zaś wykorzystuje elastyczne właściwości taśmy do ruchu tkanki łącznej na pożądanym obszarze. Aplikacja ma poprawiać krążenie krwi, zwiększać tempo usuwania wysięku zapalnego, technika limfatyczna, natomiast przeznaczona jest głównie do działań profilaktycznych, do zmniejszenia obrzęków limfatycznych. Kinezjotapping jest uznawany za relatywnie tanią metodę, która nie wymaga od chorego większego zaangażowania w toku trwania rehabilitacji. Jest co prawda bardzo istotne, że dla tych osób, którzy pracują i praca zawodowa nie pozwala im na regularne ćwiczenia czy systematyczne wizyty u fizjoterapeuty. Kolejne terapie, które są stosowane w ćwiczeń w ruchu, to stretching. Jak wiadomo, utrzymanie elastyczności ciała chroni przed urazami, zmniejsza ból, zwiększa zakres ruchu w stawach, poprawia także wydolność podczas uprawiania sportu. Dzięki zachowaniu elastyczności nie tylko mięśni, całego organizmu, prostsze staje się wykonywanie wszystkich czynności dnia codziennego. Aby dobrze przeprowadzić stretching, czyli rozciąganie, warto pamiętać o 3 głównych zasadach. W tym pierwszy etap jest to statyczne, jak najsilniejsze napięcie rozciąganego mięśnia, które powinno trwać od 10 do 30 sekund. W dalszej kolejności określony mięsień należy całkowicie rozluźnić, co ma trwać 2-3 sekundy, i następny etap polega na delikatnym, ale możliwie największym stopniu rozciągnięciu mięśnia, nie doprowadzając do jego bólu. W tej pozycji pacjent powinien zostać przez około 10 do 30 sekund. Podczas stretchingu należy pamiętać o oddychaniu, o odpowiedniej pozycji. Bardzo ważne jest także według terapeutów aktywny mentalny udział pacjenta w procesie rozciągania. Według piśmiennictwa około 2% chorych, którzy są leczeni na bóle dolnego odcinka kręgosłupa, leczenie zachowawcze nie powoduje, nie wywołuje oczekiwanych rezultatów i w konsekwencji tacy chorzy są kwalifikowani do leczenia chirurgicznego, jakie stosuje się w przypadkach, jak już mówiłam, braku poprawy po długookresowym leczeniu zachowawczym, nie tylko farmakologicznym, ale całego tego procesu, o których mówiłam, i przemieszczenie jądra miażdżystego, jeśli występuje u tyłowi z uciskiem na nerwy wychodzące rdzenia kręgowego, zaburzeniami oddawania moczu czy stolca, wtedy te zabiegi są wykonywane nawet na CITO. Doskonałe rezultaty leczenia można zaobserwować u chorych po krótkim leczeniu zachowawczym i prawidłowo wykonanej rehabilitacji. Bardzo ważne jest systematyczne wzmacnianie mięśni, dalej poprawa złych przyzwyczajeń ruchowych. Równie istotną, ciągle podkreślaną kwestią jest zmniejszenie masy ciała. Jednak zabiegi chirurgiczne na kręgosłupie, które muszą być prowadzone i tak jak mówiłam, w niektórych przypadkach są wykonywane prawie natychmiast, również mogą być powikłane, są to zapalenie, krwawienie, uszkodzenie naczyń, nerwów, zakażenia, niestabilność danego stawu, uszkodzenie struktur układu moczowo-płciowego, także trawiennego. W piśmiennictwie zwraca się uwagę, że cały czas wykonywana wyczerpująca praca daje efekt właśnie ograniczenia sprawności, stąd profilaktyka ma być przede wszystkim i ta profilaktyka jest łatwiejsza niż późniejsze bardzo trudne leczenie. Według wielu publikacji można stwierdzić, że problem występowania zespołów bólowych kręgosłupa rośnie wraz z wiekiem, a wczesne etapy tych zespołów dotyczą, i proszę posłuchać, 80% osób do 20 roku życia, dlatego systematyczna, indywidualna, dobrana, kompleksowa rehabilitacja czy właśnie działania profilaktyczne może mieć korzystne znaczenie. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza jak powiedziałam, u ludzi w młodym wieku, bo w tym czasie już zaczynają się zmiany degeneracyjne. To tyle, co w dzisiejszym programie chciałam Państwu powiedzieć o leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa. Bóg zapłaci za uwagę. Z Panem Bogiem.